ciągu 16-letniej działalności Fundacji Avalon jej pracownicy słyszeli wiele historii o dyskryminacji, której doświadczyły osoby z niepełnosprawnościami. W związku z niezgodą na wszelkie przejawy zachowań dyskryminacyjnych postanowili podjąć działania przeciwdziałające temu zjawisku. Jednym z nich były badania i dziś między innymi o ich wynikach będziemy mówić przed mikrofonem Edyta Wołosik.
Bez barier.
W badaniu dotyczącym dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami respondenci zostali na początku zapytani o to, jakie emocje wzbudza niepełnosprawność w osobach z otoczenia. Blisko połowa badanych wskazała na współczucie. W dalszej kolejności udzielali odpowiedzi, że jest to empatia, chęć niesienia pomocy, ciekawość, zakłopotanie, szacunek, podziw, uznanie. Pojawiły się również wskazania na negatywne emocje, takie jak lęk, wrogość i zażenowanie. Większość uczestników badania postrzega siebie jako osobę całkowicie samodzielną lub częściowo samodzielną. Poczucie przynależności do grupy dyskryminowanej deklaruje ponad połowa z tych osób, czyli 66%. Miejscami i sytuacjami, w trakcie których badani doświadczają dyskryminacji, są urzędy, tak odpowiedziało 52% badanych, praca 48%, przychodnie i szpitale 42%, wydarzenia kulturalne i sportowe również 42%, transport publiczny o procent mniej, zakupy i korzystanie z usług 35%, szkoły i uczelnie 32% oraz sytuacje towarzyskie w gronie znajomych i rodziny 29%. A już więcej o tym opowie Katarzyna Szustak, która opracowała ten raport.
W urzędach na przykład takim podstawowym problemem, który wciąż gdzieś tam jest zgłaszany przez osoby z niepełnosprawnościami, to po prostu jest brak dostępności, ale również taka niechęć, może bardziej trudność do obsługi klienta z niepełnosprawnością. Czasami osoby z niepełnosprawnościami potrzebują nieco więcej uwagi, potrzebują nieco więcej empatii i urzędnicy czy inne osoby, które tam pracują, tej empatii im brakuje. Brakuje im cierpliwości do tego, żeby komuś dać więcej czasu na to, żeby wypełnić jakiś wniosek, czy też czasami oni sami nie do końca wiedzą, mówię tu o urzędnikach, jakie są prawa osób z niepełnosprawnościami, na przykład czy osoba z niepełnosprawnością wzroku może podpisać jakiś dokument w urzędzie.
Wskazywano na niedostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 65%, brak przygotowania personelu, to o czym pani mówiła, do obsługi klientów z niepełnosprawnościami, 59%. Istotne niedogodności to również brak miejsc parkingowych, 44%, mówimy tutaj o miejscach wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami, czy też dostosowanych toalet, brak i wykluczające procedury. A jeśli chodzi o miejsca pracy?
Jeśli chodzi o miejsca pracy, to myślę, że tutaj ten problem związany z stereotypami jest ten, który siedzi w głowach pracodawców, jest dużo silniejszy, bo jednak jak osoba z niepełnosprawnością pójdzie do urzędu, to gdzieś tam tą swoją sprawę koniec końców pewnie tak czy inaczej załatwi. A tutaj na rynku pracy często spotykamy się z tym, że pracodawcy po prostu takich osób nie chcą zatrudniać. I w momencie, kiedy pojawia się osoba z niepełnosprawnością w procesie rekrutacji, to albo ona w ogóle nie jest do niego zapraszana, albo w trakcie tego procesu, jeżeli ten fakt o niepełnosprawności gdzieś tam się pojawi, to wtedy te procesy są ucinane, przerywane, gdzieś tam ta osoba w ogóle nie jest zapraszana do dalszej współpracy. Później, jak już uda się te procesy rekrutacyjne przejść, to jest problem również z dostosowaniem miejsc pracy.
Mimo że można pozyskać na to też pieniądze, tylko chęci tutaj tak, może troszeczkę tak, brakuje.
Tak, może brakuje chęci, może brakuje też wiedzy na ten temat wśród pracodawców, że mogą wnioskować, a może niestety czasami niektórzy pracodawcy wolą płacić kary niż dostosowywać miejsca pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, bo wydaje im się, że to jest jakieś turbo trudne, obawiają się o wyniki tych osób, nie mają zaufania do ich kompetencji, no bo to jest kolejny problem. Czyli chodzi tutaj mi o brak przygotowania kadry kierowniczej. W badaniach jakościowych jeden z respondentów podzielił się taką historią. Rekruterka wróciła do niego z taką informacją podczas tego procesu, że kierownicy boją się zatrudnić takiej osoby w swoim zespole, bo obawiają się o chociażby absencję tej osoby ze względu na zwolnienia lekarskie.
Trzeba przełamywać stereotypy, bo oczywiście, że osoby, czy też wiele osób z niepełnosprawnościami ma problemy zdrowotne, ale też z drugiej strony mam wrażenie, że to są osoby ambitne, które też chcą pokazać, że są pełnowartościowymi pracownikami, gdy już te prace uzyskają.
pracodawcy po prostu boją się sprawdzić, boją się przekonać, czy rzeczywiście taka osoba będzie dobrym pracownikiem. I też jest jeszcze jeden problem, oprócz samego kierownictwa. Myślę, że tutaj może być trochę mniejszy, ale też równie istotny. No to jest problem z podejściem kolegów, koleżanek, osób współpracujących, którzy oni też obawiają się. Przy zatrudnianiu takich osób warto pamiętać o tym, żeby również przygotować współpracowników z danej firmy, organizacji czy instytucji państwowej do tego, że taka osoba razem z nimi będzie pracować.
Ale też, nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi, jest tak, że gdy jakiś pracodawca zatrudni osobę z niepełnosprawnością po raz pierwszy i ta osoba się sprawdzi, to później chętniej sięga po takie osoby.
Tak, no to na pewno. Tym bardziej, że mamy ten obowiązek ustawowy zatrudnienia określonej liczby osób z niepełnosprawnościami przy określonej liczbie pracowników.
Przechodzimy do kolejnej części państwa raportu. Przychodnie, szpitale. Mhm. I to jest zadziwiające. Wskazują oni na brak przygotowania personelu aż w 61%. Niedostosowanie budynków to wszędzie będzie się pojawiać, a także traktowaniu ich przez personel medyczny nieadekwatnie do ich wieku.
To jest część raportu, która mnie osobiście mocno uderzyła, ponieważ gdzieś tam byłam przekonana, że ochrona zdrowia jest tym obszarem, który powinien być jednak przygotowany do kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami ze względu chociażby na te problemy zdrowotne. Jednak okazuje się, że lekarze, pielęgniarki, personel medyczny nie zawsze jest przygotowany do pracy z takim pacjentem. Też ci pacjenci często mają bardzo specyficzne problemy wynikające z ich chorób. No ciężko wymagać, żeby każdy lekarz znał każdą chorobę, prawda? Ale gdyż mieliśmy takie później możliwość wpisania odpowiedzi własnej i tutaj ludzie wskazywali, że czasami lekarze zalecają terapię, które są zagrażające zdrowiu lub życiu danych pacjentów. Zalecają rzeczy, które są niewskazane przy danej niepełnosprawności, przy danej chorobie. Ale myślę sobie, że to, co jest najbardziej takie uderzające, to jest traktowanie osób z niepełnosprawnością przez lekarzy i ogólnie personel medyczny z takim brakiem szacunku do nich, zwracanie się do osób z niepełnosprawnościami, czy wręcz nie zwracanie się bezpośrednio do pacjentów z niepełnosprawnościami, ale do ich osób towarzyszących, asystentów, opiekunów, ale też trzeba to powiedzieć, pogardliwe traktowanie tych osób.
Wzięliście Państwo pod uwagę też wydarzenia kulturalne i sportowe. Tu oczywiście przejawia się znów niedostosowanie budynków, przestrzeni, brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, ale też taki wskaźnik, który trochę mnie zadziwił, bo 42% badanych wskazało na dyskryminujące zachowanie innych uczestników wydarzenia.
No niestety jednak wciąż osoby z niepełnosprawnością są niedoreprezentowane w przestrzeni publicznej. W Fundacji Avalon przewija się takie hasło, którego autorem jest Sebastian Luty, nasz prezes, o tym, że najczęściej albo często największym problemem osób z niepełnosprawnościami nie jest stricte ich niepełnosprawność, ale ich niewidoczność. To z tego się bierze, że mamy niedostosowaną przestrzeń tą architektoniczną, to te osoby z niepełnosprawnościami mają utrudnioną możliwość wyjścia z domu, uczestniczenia w takich wydarzeniach, albo chociażby uczestniczenia w takim życiu społecznym, przez co osoby bez niepełnosprawności gdzieś tam nie widzą ich w tej przestrzeni, kreują sobie w głowie jakieś stereotypy, na podstawie których oceniają osoby z niepełnosprawnościami, nie znają ich i przez to też ich czasami po prostu boją się wejść w interakcję. Drugą rzeczą jest też to, że osoby z niepełnosprawnościami są rzadko pokazywane w mediach takiego głównego nurtu w rolach innych niż na przykład zbieranie pieniędzy, albo też rzadko się zaprasza osoby z niepełnosprawnościami jako ekspertów w innych dziedzinach niż niepełnosprawność. Czyli jeżeli mamy panel o pracy albo o ekonomii, to zawsze ekspert z niepełnosprawnością albo w zdecydowanej większości przypadków ekspert z niepełnosprawnością będzie wypowiadał się w kontekście niepełnosprawności, a przecież w sumie wcale nie musi.
Gdy zerkam na kolejne wnioski z państwa raportu, to mogę zrozumieć, dlaczego tak często też słyszymy, że osoby z niepełnosprawnościami zamykają się w swoim środowisku i na przykład nie chcą wychodzić z domu. Mówię tutaj o transporcie publicznym. Osoby, które wypełniły ankiety, 77% odpowiedziało, że brak jest dostosowania pojazdów do ich potrzeb.
Tak, to jest bardzo dużo i też ankietowani zwrócili w tych odpowiedziach otwartych uwagę na to, że oprócz samego niedostosowania tych środków transportu są również niedostosowane dworce czy przystanki autobusowe, gdzie na przykład ja mieszkam w Warszawie, więc tutaj można powiedzieć, że dużo przestrzeni jest dostosowana, ale cały czas zdarzają się przystanki, które po prostu dla osób chociażby na wózkach są niedostępne, bo trzeba wejść po wysokich schodach, które są nieosiągalne dla poruszających się. Nie tylko na wózkach, ale na przykład o kulach jest to mocno utrudnione dla nich.
Gdy są nowe inwestycje, to rzeczywiście już te wymogi są spełniane, już to jest dostosowywane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, między innymi. No ale jeszcze dużo jest do zrobienia w każdym mieście, w każdej miejscowości, jeśli chodzi o stare budynki, o starą infrastrukturę. Ale też Państwo pytaliście o dyskryminację ze strony rodziny i znajomych. I tutaj unikanie zapraszania na spotkanie. 47% odpowiedziało na to.
Często, to już troszkę o tym wspomniałam, że brakuje nam kontaktów osobom pełnosprawnym z osobą z niepełnosprawnościami. Problemem jest to, że właściwie często te osoby bez niepełnosprawności nie wiedzą, jak zagadać, jak podejść taką osobę. Boją się, że jakimś pytaniem ją urażą. Też jakoś tak nie przychodzi im do głowy to, że można takie osoby z niepełnosprawnościami traktować po prostu normalnie, tak jak każdego innego człowieka. Przecież każdy z nas ma swoje problemy, każdy z nas ma swoje sukcesy, tak samo osoby z niepełnosprawnościami. I w momencie, kiedy w jakiś sposób, no nie wiem, urazimy, jakieś pytanie będzie nie na miejscu, no to ta osoba nam o tym powie. Też osoby z niepełnosprawnościami mają różną wrażliwość i ciężko jest dopasować jeden klucz do wszystkich tak naprawdę, bo to jest bardzo różnorodna grupa. I dla jednej z tych osób pytanie o coś, o jakąś czynność z dnia codziennego, czy cokolwiek będzie zupełnie normalne, a inna nam powie, że wolałaby o tym nie mówić. I tutaj to, co warto zrobić, to szanować te granice, którą ta osoba postawiła. To jest tylko i aż tyle.
Dyskryminujące zachowania, których są odbiorcami, to także traktowanie nieadekwatnie do wieku, tak wskazało 44% ankietowanych, traktowanie ich niepełnosprawności jako tematu tabu, 43%, odbieranie prawa do decydowania o sobie, 37%, rozmowa na ich temat prowadzona w ich obecności z rodzicami lub opiekunem. Połowa uczestników badania zadeklarowała, że doświadczyła kiedykolwiek przemocy słownej ze względu na swoją niepełnosprawność. Co piąta osoba badania doświadczyła przemocy fizycznej. Czy ma Pani takie poczucie, że te badania mogą być takim wstępem do zmiany tych różnych zachowań w tych różnych miejscach, w tych różnych obszarach, które sprawdzaliście?
Badania mogą być przestrzenią do dyskusji. Tutaj taką dyskusję toczymy teraz, chociażby rozmawiając na temat tego raportu, ale też jako fundacja staramy prowadzić tę dyskusję w naszych mediach społecznych, w artykułach, które publikujemy na naszej stronie internetowej i w różnych miejscach, w których się pojawiamy, jak chociażby festiwale czy wydarzenia takie, na których spotykamy wiele osób, które są ciekawe tego tematu. Więc myślę, że tak, że jak najbardziej tutaj możemy w taką dyskusję chociażby wprowadzać taką zmianę świadomościową, taką mentalną o tym, że w sumie to nie należy się bać tych osób z niepełnosprawnościami, tylko warto poznać, można zobaczyć, że są one bardzo ciekawe. Może można na przykład obserwować niektóre osoby z niepełnosprawnościami w social mediach, ponieważ są też takie, które bardzo prężnie prowadzą takie konta. W ten sposób tak trochę się oswajać i myślę, że czytając też wyniki badań z naszego raportu można zrozumieć albo można sobie uświadomić, że problem tej dyskryminacji, o którym my na co dzień nie myślimy, jest dość duży, ponieważ te osoby już przy wyjściu z domu spotykają się z tą dyskryminacją. No i myślę, że też pracodawcy, urzędnicy, różne grupy, które gdzieś tam były wymieniane w tym raporcie, mogą się zastanowić nad tym, jak można zmienić. A też tutaj pozwolę sobie zrobić taki wtręt, jeżeli ktoś by miał więcej pytań na temat tego, w jaki sposób tej zmiany dokonać, która będzie bardziej, nie wiem, systemowa, przemyślana, to może się do nas zwrócić, do Fundacji Avalon. I my chętnie tutaj pomożemy, podpowiemy z naszych doświadczeń, co można zrobić, żeby tej dyskryminacji było mniej, a w świecie idealnym wcale nie było.
Cały raport dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Avalon.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
To już ostatni program przed wakacyjną przerwą. Niech ten czas zabawy i wypoczynku będzie bezpieczny i radosny, tak jak piknik w zespole placówek szkolno-wychowawczych w Białymstoku.
Festyn rodzinny organizowany jest co roku, ale też z takim naciskiem na wzajemne poznanie, relacje, integrację. Mamy też dzieci z Ukrainy. No wiadomo, wszystkie dzieci, które chodzą do zespołu, są z niepełnosprawnością. Tutaj należy też uwrażliwić dzieci na bezpieczeństwo podczas wakacji. Dlatego też są służby mundurowe, straż miejska, policja, straż pożarna. Też są stoiska z sanepidu, różne konkursy, zajęcia profilaktyczne. Tego nigdy nie za dużo.
Pani ma na imię?
Anna. Jestem mamą Laury, która skończyła 24 lata i jest to syndrom OGDO, jedyna dziewczynka w Polsce z tym syndromem. Czyli niepełnosprawność tu jest przede wszystkim intelektualna, fizyczna, niedorozwój, można powiedzieć, psychoruchowy od urodzenia. Jak sobie radzimy? Podstawą w tym wszystkim to na pewno jest po pierwsze pogoda ducha, po drugie dużo, dużo siły, a po trzecie dużo miłości i... No co mogę powiedzieć po tych 24 latach każdej matce, nawet która zaczyna tą drogę, że nie poddawać się nigdy i przede wszystkim zawsze być pozytywnym. Nie jest prosto, nie jest łatwo, ale to od nas, tylko od matki postawy zależy, jak poprowadzimy to dziecko. No i uważam, że takie miejsca jak tutaj ta szkoła na Krakowskiej, to zdecydowanie jest za mało, powinno być więcej takich miejsc, bo to są takie placówki, które... Gdzieś tam od 6 roku życia do tego 24 naprawdę człowiek jest spokojny, bo bardzo pomagają w rozwoju, we wszystkim pomagają.
Często zadawała sobie Pani pytanie, czy może Pani wciąż zadaje, dlaczego?
Zadawałam kiedyś, już wiele, wiele lat temu. Laura jest też po operacji serduszka, którą miała wiele lat temu w Warszawie i tam bardzo mądre słowa powiedziała pielęgniarka. Jeżeli Pani chce być zdrowa psychicznie i pogodna, to niech Pani nigdy nie zadaje tych pytań, tylko zawsze mówi, tak miało być.
Pani Kingo, Pani jest mamą Wiktora, który ma?
Lat 15. To jest niepełnosprawność sprzężona. To jest dziecko, które urodziło się z nowotworem mózgu, ma wodogłowie, padaczkę, pęcherz neurogenny i wiele innych. Upośledzenie w stopniu umiarkowanym.
Ale fryzura. No. Ale radzi sobie świetnie, patrzy tutaj na pikniku integracyjnym.
Tak, lubi. Lubi takie zajęcia, lubi zabawy, lubi tańce, lubi jak coś się dzieje.
Jak sobie radzicie?
Już po tylu latach przyzwyczaiłam się, powiem szczerze. Na początku było ciężko, każda diagnoza była tragiczna do zaakceptowania, no ale teraz już powiedzmy pogodziłam się. Każda diagnoza, każde leczenie, szpitale, wszystko pod niego.
Jak ważna jest ta integracja?
Bardzo ważna. Uważam, że bardzo ważna. Powinno być więcej rzeczy organizowanych dla takich dzieci i nie tylko dzieci, i osób starszych, dorosłych już.
Jest to okazja do tego, aby zintegrować środowisko rodzinne i środowisko szkolne, żeby ta współpraca przebiegała jak najbardziej płynnie, żeby pokazać trud naszej pracy i szczęście tych dzieci, które tutaj czują się jak w swoim drugim domu.
A nie ma terapii ani edukacji bez relacji. I to są momenty, w których się tworzą właśnie te relacje w naszej całej społeczności. Nauczycieli, uczniów i ich rodziców.
Mimo przeciwności losu i dzieci, rodzice, pokazuje ta impreza, potrafią się świetnie bawić.
Tak, dokładnie. Integrujemy się wspaniale. Co roku dopisują nam rodzice, uczniowie, nasi absolwenci również nas co roku od kilkunastu lat odwiedzają.
Przygotowujecie się też do akcji letniej, jak rozumiem.
Oczywiście, jak co roku. Już wniosek o półkolonie napisany. Ekipa jest zgodna. Gotowa do pracy. Więzi tutaj w szkole zawiązują się i są naprawdę widoczne, bardzo trwałe i silne. Więc to jest bardzo potrzebne, kontynuacja tych spotkań, żeby te dzieci mogły przychodzić w miejsca, w którym czują się bezpiecznie, w których mogą się realizować i też spędzać wolny czas w sposób bardzo kreatywny.
Bez barier.
I na koniec o trwających w parlamencie pracach nad ustawą o świadczeniu wspierającym. Według minister Marleny Maląg jest to jeden z elementów polityki wspierania osób z niepełnosprawnością. Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej podkreśla, że jest to nowe świadczenie wprowadzające konwencję o prawach osób z niepełnosprawnością.
Świadczenie, które będzie przypisane dla osoby niepełnosprawnej, będzie określony poziom wsparcia, jaki jest potrzebny, czyli prawa nabyte, bo to jest bardzo ważne dla Polaków, prawa nabyte, które dzisiaj mają, mogą dalej na tej zasadzie funkcjonować. Czyli jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z świadczenia wspierającego, czyli przypisanego osobie niepełnosprawnej, to będzie musiał tą dodatkową potrzebę wsparcia mieć określoną. Natomiast może mieć to świadczenie pielęgnacyjne także na tej zasadzie, które dzisiaj obowiązuje.
Minister Marlena Maląg dodała, że intencją jest to, aby opiekunowie osób z niepełnosprawnością mieli dostęp do rynku pracy. A dziś w Bez Barier to wszystko. Do usłyszenia.